Drodzy Państwo, rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone. Wśród słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam, witam teraz naszego gościa, którym jest pan mecenas Karl Bederman. Witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pan, panie mecenasie, jest byłym przedakcesyjnym doradcą Komisji Europejskiej.
Tak. I teraz jestem na emerytury i czuję się jak doradca podakcesyjny.
Wiele ostatnio takich nowych mamy faktów, jak chodzi o sprawę Unii Europejskiej, sprawę relacji na linii Polska-Unia Europejska. No, zupełnie nowa jakość nastąpiła, ale może zanim też szczegółowo o to zapytam, bardzo bym prosił, aby pan w swoich słowach tutaj odniósł się do tych wszystkich rzeczy, które się dzieją. Jakie jest pana zdanie na ten temat, pana opinia?
Tak. No, najpierw bardzo dziękuję, że mam okazję po długi czas jeszcze raz tu powiedzieć kilka słów. Jest przysłowie gość w obcym domu za godzinę więcej udzi niż gospodarz za rok. I, no oczywiście czuję się jak członek rodziny Radia Maryja. Tylko brakuje mi jeszcze ten mohorowy baret, ale to można szybko załatwić. I do tych pytań, które ojciec zadał, no, przygotowałem kilka słów, zajęcie stanowisko. To jest dla mnie dobrze dla przyzwyczaić się do języka polskiego, bo jeszcze zmagam okropnie z tym językiem, ale spróbuję to.
Ale te zmagania, widzę, są bardzo owocne, panie mecenasie.
No, polski język dla mnie jest jak nieosiągalna kochanka. Kocham ją coraz bardziej, wiedząc, że nigdy będę jej posiadać.
Platoniczna miłość.
No, zryw do nowej czwartej Rzeczpospolitej powiedzi się tylko po dokonaniu dokładnej korekty kontaktów z Brukselą. Porozumienie na temat budżetu unijnego jest tylko w małym stopniu sukcesem Polski. Przede wszystkim jest osobistym sukcesem pana premiera Marcinkiewicza. Posiada on takie zalety jak szczerość, upór, czar osobowości. To wszystko rzadkie już dzisiaj cechy wśród czołowych polityków, do których Europa, jeżeli chodzi o polskich szefów rządu i prezydentów, z pewnością w ostatnich 16 latach nie przywykła. Ale nie łudźmy się, te zapowiedzi świadczeń z funduszy strukturalnych, które da się wydobyć Polski z umowy budżetowej na lata 2007-2013, oznaczają niewiele, w gruncie rzeczy wręcz nic. Czy jest to owe 70 miliardów, wiosenna propozycja Komisji UE, 61 miliardów luksemburska propozycja z lata, czy obecne 59 miliardów euro. Za tymi liczbami kryją się zsumowane obietnice płatności na 7 lat, które jednak są obwarowane tak wysokimi przeszkodami natury prawnej i biurokratycznej, że iż tak ostatnie słowo przy ich przydziale będzie należało do Komisji Unijnej. Fundusze strukturalne są przysłowiową machewką, którą biednym krajom Unii tak sprytnie wiesza się nad głową, że muszą do niej wysoko podskakiwać, jeżeli chcą odgryźć z niej chociaż kawałek. Przy tym panuje tu ciągle rywalizacja między tymi krajami, ponieważ każdy z nich chciałby dostać większy kawałek niż sam wpłacił do wspólnego garnka w postaci składki członkowskiej. Komisja sprytnie wykorzystuje tę walkę. Dla posłusznych zawiesza się marchewkę nieco niżej, innych przy niesubordynacji straszy się jej odebraniem. To dobrze obmyślany system rządzenia, którego sobie komisja z pewnością nie da odebrać. Dlatego też podniósł się taki krzyk, gdy węgierski premier w ramach dyskusji budżetowych zaproponował decydujące ułatwienia dla nowych członków Unii w uzyskiwaniu tychże funduszy. Odpowiedź z Brukseli brzmiała natychmiast: w żadnym wypadku. W tym miejscu należałoby przypomnieć sobie demaskującą wypowiedź ówczesnego komisarza do spraw rozszerzenia Unii, a obecnego komisarza gospodarki Günthera Verheugena. Na pytanie, czy rozszerzenie Unii na nowe kraje nie powinno za sobą pociągnąć zwiększenia składek członkowskich, odpowiedział, że nie żywi on takie obawy, ponieważ subwencje dla nowych członków Komisja Europejska obłoży takimi warunkami, które one i tak nie będą mogły spełnić. To było w porządku, gdy nowa minister rozwoju regionalnego oświadczyła, że z przyznanych Polsce na lata 2004-2006 8,7 miliardów euro funduszy strukturalnych zakontraktowano dotąd tylko 4 miliardów. Wykorzystano jednak zaledwie 400 milionów euro, to znaczy 4,3%. Jednak moim zdaniem w porządku nie było natychmiastowo osobiste dementi premiera. Urzędnicy jego bowiem, wesani już przez brukselską biurokrację, podsunęli mu misł, że fundusze przedakcesyjne, choć rozliczane na innych zasadach i o których w oświadczeniu pani minister nie było w ogóle mowy, wykorzystane są podobne w 100%. To nie jest prawda. I że te inne zakontraktowane 4 miliardów należy traktować również jako już wykorzystane. Z tego wynikałby 35% stopień wykorzystania tych funduszy. Jest to fałszywe twierdzenie wynikające ze całkowicie mylnego rozeznania w strategii Komisji Brukselskiej dotyczącej funduszy strukturalnych. Nowe obietnice Brukseli po przeliczeniu ich na rok wynoszą maksymalnie 8,5 miliardów euro i ta suma wygląda już dużo skromniej. Aby Polska mogła zbliżyć się nieco do regularnie i punktualnie wpłacanej przez siebie unijnej rocznej składki członkowskiej, czyli do 3 miliardów euro, musiałaby wykorzystać przynajmniej 35% obiecanych jej funduszy. To oznaczyłoby 9-krotnie wyższe niż dotąd ich wykorzystanie. Jest to iluzoryczne. Nie pomoże tu likwidacja biurokratycznych utrudnień, którą zapowiada pani minister, ponieważ podstawowym problemem są wymagane przez Unię środki na współfinansowanie wspieranych przez nią przedsięwzięć. Jest to przeciętnie 30%, czyli około 5 miliardów złotych przy 35% wykorzystaniu funduszy. Skąd mają wziąć tak duże pieniądze z ubożałe gminy, województwa czy państwo? Teraźniejsze zwiastowane zwiększenie poziom współfinansowania przez UE w tym nie dużo zmieni, bo to dotyczy tylko część funduszy. To jest ta nowa nadzieja, która tam była anonsowana w Brukseli. To nie, nic nie. Oczywiście pamiętam wczoraj wieczorem co pan premier powiedział do tego tematu. Każda złotówka zostanie wydana, sprawdzajcie nas, czy mówimy prawdę, powiedział. No to pamiętam je troszeczkę, co prezydent Bush senior powiedział. Mark my lips, no new taxes. Obserwujcie moje wargi, nie będą nowe podatki. No co było, nowe podatki były i w końcu no, Bush senior przegrał wybory. Było więc sensownym oświadczenie nowej pani minister finansów w czasie debaty budżetowej w Sejmie, iż w kwestii funduszy nie należy wzbudzać zbytnich nadziei, bo jak mówiła pani minister słusznie, nawet ich 100% wykorzystanie stanowiłoby zaledwie 4% PKB. 4% i nawiasem mówiąc, 100% wykorzystanie kosztowałoby Polsce 14 miliardów złotych. Środki na współfinansowanie. Skąd to brać? W takiej sytuacji byłoby nakazem chwili, aby nowy rząd polski nie popełnił tego samego błędu, co jego poprzednicy i nie mydlił oczu sobie i narodowi legendą, że za pomocą unijnych funduszy uda się zlikwidować gospodarczy niedorozwój kraju. Wystarczy spojrzeć na polski budżet, aby zrozumieć, jak sytuacja naprawdę wygląda. Kraj skrajnie zubożał. Potężną dziurę budżetową będzie można również i w przyszłym roku tymczasowo zapchać tylko poprzez zaciągnięcie nowych, znaczących długów zagranicznych. Większa część tych dochodów, które mogłyby wygospodarować niewielki wzrost gospodarczy, płynie w dalszym ciągu do kieszeni zagranicznych wierzycieli jako spłata procentów. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wspierany przez brukselską komisję, z nieufnością obserwuje pierwsze nieśmiałe kroki nowego polskiego rządu w kierunku państwa socjalnego. Zgłoszenie nowych wymagań służących kneblowaniu polskiej polityki walutowej i gospodarczej, a podyktowanych własnymi interesami krajów wierzycieli wisi formalnie w powietrzu. Ten plan Hausna powita. Najwyższy czas, aby nowy rząd uświadomił sobie, jakie są prawdziwe przyczyny faktu, że reforma gospodarcza po transformacji w 1989 roku spaliła na panewce i jakie wnioski należałoby z tego wyciągnąć. Jakby na sprawę nie spojrzeć, Polska poprzez swoją pochopną akcesję do Unii przebiegła na możliwie najniekorzystniejszych warunkach. Znalazła się w niezmiernie trudnej sytuacji. To było wielkim nieporozumieniem, że nowy rząd polski dał się popchnąć w kierunki raportu o 2005-2006 autorstwa Centrum imieniem Adama Smitha. Raport ten jest pochopnym zestawieniem ogólników i haseł, które świadomie zasłaniają rzeczywiste problemy. Wyraźna próba zwodzenia nowego rządu. Istnieje również inny szczery i prawdziwy raport odwarcia. To ten raport sporządzony przez konserwatorium o lepszą Polskę polskiego lobby przemysłowego imieniem Eugeniusza Kwiatkowskiego z czerwca 2005 roku. To obowiązkowa pozycja każdej polskiej biblioteki domowej. Myślę, że najważniejsze analityczne ustępy z tego dokumentu powinny być rozpowszechniane w formie ulotek. Dokument ten przekonuje trzeźwym, naukowym, wręcz pozbawionym emocji zestawieniem faktów. Przedstawia prawdziwy, okrutny obraz rozmiarów wyzysku i poniżenia Polski w trybie tzw. procesu integracyjnego z Unią Europejską. To brzmi jak zły żart, że Polska jako członek Unii na końcu tego procesu musi płacić swoim bogatym wyzyskiwaczom rocznie i punktualnie 3 miliardów euro do unijnej kasy oraz rezygnuje na korzyść Brukseli z około 1 miliard euro ceł, aby potem żebrać o przynajmniej częściowy zwrot tych kosztów przez fundusze strukturalne. Ale to nie jest najgorsze. Najgorszym, najbardziej szkodliwym są tak zwane standardy unijne, do których przyjęcia zmuszono Polskę. Chodzi tu o pośpieszenie narzucony jej cudzy system prawny, co oficjalnie zadeklarowano jako modernizację państwa, gospodarki i społeczeństwa. W rzeczywistości było to pomyślane przede wszystkim jako wsparcie w utrudnianiu i likwidacji polskiej konkurencji gospodarczej. Obrazowy przykład na to, o co w tym wszystkim naprawdę chodzi, daje obecny minister gospodarki Miłosz. Jest on podobno zmuszony sprzedać Dolną Odrę hiszpańskiemu koncernowi, ponieważ Skarb Państwa nie dysponuje, jak mówi pan minister, środkami finansowymi, które pokryłyby koszta jej modernizacji, odpowiadającej odpowiednim wymogom unijnym dotyczącym ochrony powietrza itp. Przy eksploatacji elektrowni węglowych. Według pana ministra musi się to stać przede wszystkim szybko, ponieważ, jak wiadomo, od roku 2007 zapowiedziano wspólny rynek energetyczny UE i konkurencyjność Dolnej Odry na nim mogli zapewnić właśnie tylko Hiszpanię. No właśnie, panie ministrze, kto Polskę zmuszał do tak pośpiesznego przyjęcia unijnych norm dotyczących oczyszczania powietrza? Kto was zmuszał do zgody na wolny rynek energetyczny od roku 2007? Przy tym Polska dała się złapać w podwójnej siedzi UE i teraz efektem tego jest zaplanowany i logiczny skutek, a mianowicie prywatyzacja, czyli wykup Dolnej Odry przez obcy kapitał. Muszę tu podkreślić, że wiem, o czym mówię. Byłem przy tym, gdy w licznych rozmowach w Brukseli i w Berlinie dyskutowano odpowiedź na pytanie, dlaczego osłabionym przez dziesięciolecia komunistycznej gospodarki planowej nowym krajom koniecznie trzeba jako priorytet narzucić zachodnie przepisy prawne, powstały przez 50 lat i w zupełnie innych warunkach, gdy przecież wyraźnie jest zauważalne, że w ten sposób nałoży im się kajdany paralizujące przemiany w ich systemach gospodarczych, czego nigdy nie zaznały kraje zachodnie w czasach ich industrializacji. Wynik takich rozmów był zawsze ten sam, choć ukryty i nigdy głośno nie wypowiedziany. To właśnie o to chodzi, aby właśnie te nowo przyjęte kraje nie zdołały stanąć na własne nogi bez naszej kontroli i umknąć nam jak azjatyckie kraje tygrysy. Dlatego najpierw musimy ich do tego doprowadzić, żeby sami wypisali do własnego prawa, jak mamy otrzymać ich w ryzach. Tak to było. Jak wyglądała i dzisiaj jeszcze wygląda realizacja tych propozycji, wie w międzyczasie w Polsce prawie każdy. Pozbywanie się majątku narodowego na korzyść Zachodu za bezcen, Idąca za tym deindustrializacja kraju ze zubożeniem szerokich mas ludności gorzym niż za czasów komunii. Gdy myślę o oblędzie reform w Polsce, jaki zapanował po jej przystąpieniu do Unii oraz o mojej działalności jako doradca przedakcesyjny z ramienia tejże Unii, wciąż przypomina mi się werset 34 z Księgi Rodzaju. Spokojnie i pożytecznie chcieli żyć Izraelici między mieszkańcami kraju Kanaan. To im obiecali, jeżeli tylko oni się obrzezają, jak nakazywał dawny zwyczaj Izraelitów. Jak się to już stało, tak mówi Biblia, trzeciego dnia, gdy oni najbardziej cierpieli, synowie Jakuba chwycili za miecze, wpadli śmiało do miasta i wymordowali wszystkich mężczyzn. Przepraszam, że przytoczyłem tu ten drastyczny przykład, ale nie mogę pozbyć się z wrażenia, że teraz wy jesteście traktowani tak, jak mieszkańcy Kanaan, jeżeli chodzi o wyprowadzenie w Polsce standardów unijnych. Dlatego musicie sobie wreszcie z tego zdać sprawę, że Unia kierowała się podczas akcesji bardzo egoistycznymi pobudkami. Tylko z takim hartem ducha, jak w Starym Testamencie, moglibyście uwolnić się z pułapki, w jaką wpadliście po przystąpieniu i integracji z Unią Europejską. Nie chodzi tu o wystąpienie z Unii. Jest ono poza tym aktualnej sytuacji prawie niemożliwe. Tu chodzi o zniesienie ustaleń umowy akcesyjnej najciężej obciążających Polskę, poczynając od graniczącego wręcz z głupotą ustalenia wcielającego polskie rolnictwo do systemu unijnego. Droga w tym kierunku prowadzi poprzez tak zwaną klauzulę rebus sic stantibus, klauzulę funkcjonującą w prawie krajowym i międzynarodowym, przede wszystkim zaś w prawie narodów, według którego umowy tracą częściowo lub całkowicie swą ważność i są unieważniane, gdy okoliczności występujące w czasie ich zawierania podstawowo się zmieniają. Według prawa międzynarodowego korzystanie z tej klauzuli jest nawet ułatwione, jeżeli tak jak w artykule 51 Traktatu o Unii Europejskiej umowa jest zawierana na czas nieograniczony. Przystąpienie Polski miało miejsce przy zagwarantowaniu jej solidarnego wsparcia finansowego poprzez starych członków Unii. Te obietnice zostały cofnięte poprzez praktyczne zmuszenie Polski do wyrażenia swojej zgody na obecny budżet unijny. Rabat brytyjski funkcjonuje w dalszym ciągu, a Polska musi go współfinansować z ponad 800 milionów euro rocznie. Według tejże klauzuli unieważniającej to już wystarczy, żeby Polska nie czuła się dłużej związana umowami akcesyjnymi. Jeszcze mniej wątpliwości budzi zastosowanie owej klauzuli w sektorze rolnictwa. Z przyznanymi Polsce w umowie akcesyjnej niskimi kwotami produkcyjnymi oraz z 1/4 wysokości dopłat bezpośrednich ważnych dla rolników starych krajów UE, polskie rolnictwo z jego istniejącymi strukturami jest skazane na unicestwienie, jeżeli, jak jest to obecnie planowane w ramach WTO per traktacie, granice zewnętrzne Unii zostaną otwarte na importy artykułów spożywczych z całego świata. Zastosowanie klauzuli w dziedzinie rolnictwa obiecuje najszybszy i najskuteczniejszy sukces. Z tego powodu Polska powinna najpierw skoncentrować się na uwolnieniu swojego rolnictwa od unijnej polityki agrarnej. Wymaga to jedynie odpowiedniego oświadczenia, że zamierza się wykorzystać ową klauzulę. Polska mogłaby wówczas, jako kraj wolny i nie łamiący prawa, zachowując przy tym swoją przynależność do Unii, zawrzeć nowe umowy z unijnymi krajami członkowskimi na temat ponownego włączenia jej rolnictwa do UE. Przy tym Polska wymagałaby od Unii tylko tego, co ona, Unia, sama już od 50 lat przyznaje: ochrony własnego rolnictwa przed dumpingową konkurencją ze zewnątrz. Ta procedura zagwarantowałaby, że upokarzające żebranie o zmianie w istniejącej umowie akcesyjnej w ramach unijnego prawa nie byłoby dalej konieczne, ale możliwe swobodne uszkaltowanie zobowiązujących dla Polski reguł nowej sytuacji prawnej. Nie Trybunał Europejski w Luksemburgu byłby upoważniony do sprawdzenia zastosowania tej klauzuli, ale co najwyżej Międzynarodowy Trybunał w Den Haag zajmujący się sprawem międzynarodowym. Nawiasem mówiąc, pikanterii dodaje temu fakt, że Polska może skazać na zachowanie zachodnich koncernów cukrownych. To oni właśnie powołują się na tę klauzulę rebus sic stantibus, żeby wymigać się od pojętych socjalnych zobowiązań wobec załóg zakupionych przez nich polskich cukrowni. Ograniczenie produkcji cukru poprzez zmiany na unijnym rynku cukru, które stały się konieczne pod naciskiem WTO, było podczas podpisania umów niemożliwe do przewidzenia, tak twierdzą. Zastosowanie klauzula rebus sic stantibus w celu rozluźnienia warunków układu akcesyjnego to śmiały plan, który wymaga uporu, konsekwencji i zdolności przekonywania. Naturalnie towarzyszyłoby mu sporu, niepokój i niechęć zachodnich globalistów, ale Polska ze swojej pewnej pozycji negatywnego bilansu handlowego będzie mogła być spokojna. Jeżeli chodzi o rolnictwo, rzadko kto w Polsce ma prawdziwe wyobrażenie o tym, jak w międzyczasie znienawidzona jest na Zachodzie obecna polityka agrarna Unii, która z jej socjalnie szkodliwym wspieraniem tworzenia latifundii i jej chemiczno-techniczno-masową produkcją żywności niszczy przyrodę i niepokoi ludzi coraz to nowymi skandalami dotyczącymi żywności. Na zakończenie, nie chciałbym ukrywać, że istnieje coś, co w tych propozycjach budzi moje obawy i wątpliwości. Jest to służalczość większej części Polaków, a wśród nich czołowych polityków, z małymi tylko wyjątkami, z jaką przyjmują niesprawiedliwość spotykającą ich ze strony Unii. Również brak zaangażowania ze strony większości ludności, która pozostawia najmądrzejsze głowy Polski samym sobie z ich trawnymi analizami tragicznego stanu państwa i gospodarki. Nie zawsze tak było. Europa jest przyzwyczajona do innego zachowania Polski, mianowicie do oporu przed niesprawiedliwością. Polska powinna bronić swojej reputacji. Nowy rząd ma tę szansę, jeżeli chodzi o stosunki z Unią. Teraz trzeba tylko tę szansę wykorzystać.
Panie mecenasie, no w tym stanowisku wystawił pan dość taką surową cenzurkę tym wszystkim politykom polskim.
Oczywiście, no ja, jeżeli chodzi o przeszłość.
O przeszłość,
no, oczywiście, no co oni. Tyle razy spróbowałem dyskutować z nimi. Ja pamiętam teraz jest wice marszałek i o tej porze był minister dla rolnictwa PSL.
Pan Pawlak, pan Kalinowski?
Nie, ten minister dla rolnictwa, no wszystko jedno, on jest teraz tam w Sejmie. Ja zapytałem, ludzie, dlaczego powtórzycie to, co my w tym momencie chcemy się zrezygnować? No i on mówił, dopóki polski rolnik ma jedną krowę, nie zginie. I ja spróbowałem tłumaczyć, ten biedny rolnik nie może sprzedać mleka z jednej krowy, bo te standardy unijne zabronią to. Nawet, no może sam pić to, ale jego krowa będzie w rękach weterynarza itp. No i w tym stylu zawsze. Oni są winni. Oni mieli okazję zobaczyć, co inni robią. Ta ilość produkcyjna w dziedzinie mleka.
Kwota produkcyjna.
Kwota produkcyjna. To jest wstyd. Wstyd. Irlandczycy mają 5 milionów ludzi, mają około 5 milionów tonów i Polska 30 milionów i dostają 8, nie wiem ile, 9. To nie jest do wytrzymania. No i teraz widzieć to w Poznaniu, rolnicy buntują się, ta kwota mleczna jest za krótka. Ta rezerwa jest używana. Oczywiście wiem, gdzie ta rezerwa jest zebrana. No wasze latifundy, jak u nas mały rolnik nic nie dostaje i wielki brało. Teraz ten nowy minister dla rolnictwa spróbuje tam aktywować rezerwa strategiczna tam w Brukseli, oni mają prawie 4 milionów ton, ale ja widzę, jak to się skończy. Jeżeli nie jest presja strony Polski, dyskutują i te rezerwy są używane gdzie indziej. W Francji albo Irlandii. Tak to funkcjonuje. Jeżeli ten styl, jak Polska traktuje Unię, nie zmieni się stanowczo.
Ale może, panie mecenasie, spróbujmy tak powrócić jeszcze 2-3 lata temu w pamięci.
Tak.
Jaki był to styl wchodzenia Polski do Unii Europejskiej?
Ale to trwało dużo czasu, aż ja rozumiałem, że te postkomuniści na każdym celu chcą być członkami Unii. I co tam? Chcieli się tam ukryć. Dla mnie to było trwało rok prawie, aż rozumiałem, dlaczego oni podpisują wszystko. Oni chcieli się tam ukryć. I teraz macie rezultaty. I te gruzy, które tam zostali, trzeba szybko i stanowczo eliminować. To nie, no, dobrze, że ci minister muszkieterów, Czech, ten Żubro, ten Wasserman i ten Don spróbują oczyścić stajną Augiaszą tu w tym kraju. Biurokracja, służby itd. Ale te gruzy, które tam leżą, tam w Brukseli, w stosunku do Polski, są porównalnie ważne. I tam teraz trzeba coś robić. I moje skromne propozycje. I można przekonywać Zachód, że to był coś jak wypadek, że oni tam szaleli tyle lat.
I powiedzmy jeszcze, panie mecenasie, bo ktoś może mógłby zarzucić, no jak to Polska podpisała umowę, jest już w Unii, jest członkiem Unii, tak, i chce teraz renegocjacji. A przecież takie w historii rzeczy były. Wielka Brytania renegocjowała, prawda?
Może to nazwijać renegocjacja. Ja mówię używać ta klauzula rebus sextantibus, ale błagam was, nie w tym stylu jak dotąd. pisać tam list i poczekać jeden miesiąc i drugi miesiąc i tak, to jest ten styl Unii. Trzeba traktować Unię w stylu Margaret Thatcher. No, jak ojciec powiedział, ten słynny rabat, oni to zachowują to, oni nie rezygnowali. Najpierw spróbowali na całość, to znaczy 60% tych, to osiągnają zachować, prawie 5 miliardów euro, 6 miliardów rocznie. Teraz ta koncesja jest, że ten rabat jest zachowany na tym poziomie, który teraz ma. I nie jest, nie powiększa się. A to jest wszystko. To jest wszystko. Jaka to jest Unia? Jest jeden członek, bogaty, po prostu mówi, i nie mogą płacić składki członkowskie. Ale nie my. Po co? To jest tak, taka bezczelność. To jest taka, to niesamowite, że inni to tolerują.
No ale Unia Europejska tworzyła się i w ogóle wspólnota europejska tworzyła się na zasadach solidaryzmu, solidarności. I tymi hasłami też brano Polskę, prawda? Polaków.
Ja myślę, że to doświadczenie, które pan premier tam dostał, najpierw w Londynie, jeżeli ten Tony Blair spróbował do ostatniego momentu przekonywać go, że ten rabat brytyjski musi zostać na pełną wysokości. Ten słynny list ambasadora Crawforda. Pełen obrazy. Ale jedna rzecz muszę tu notować. Ta część tego listu, który dotyczyło rolnictwa, nikt nie był cytowany. Tam Crawford pisał, unijna polityka rolna to jest najgłupsza rzecz pod słońcem, w tym stylu mówił. Dobrze. I dlatego moja propozycja do tego tematu. Ale wracając to doświadczenia pana premiera. No najpierw to Londyniu. Później tam, gdzie tam by spotkanie?
W Brukseli.
Zawsze spróbuję. I w tym momencie, jeżeli oni czuli, muszę to powtarzać, było zwycięstwo pana premiera. Jeżeli oni czuli, że to jest ktoś, który mówi nie, dotąd i ani krok dalej, no sukces jest. Warunki nie są tak kiepskie, jak było groźba najpierw. Ale muszę powtarzać dalej w tym stylu i mocnej funduszy nie ratują Polskę. Muszę to powtarzać. Ja chętnie dałbym panu premierowi informację, jak ta gra machewką funkcjonuje. Jak zawsze Unia ma ostatnie słowo. To nie wystarczy, jeżeli biurokracja w Polsce jest reparowana, jest ulepszona. Nie, tam w Brukseli siedzą. Tyle razy miałem okazję obserwować, jak to funkcjonuje. Jeżeli kraj jest, zachowuje się jak lizus, to funkcjonuje. Ale jeżeli jest oporu, nagle ten wpływ pieniędzy nie funkcjonuje. To prawo unijne, to nie jest prawo. To nie jest 150 lat rozwoju cywilizacyjnego prawa. To jest, tagować się. Tylko według uznania Unii to funkcjonuje. Tyle monografia u nas istnieją, że jest pisane, że ten system to jest wstecz, odwrot do przeszłości. prawo musi być tak konstruowane, że ludzie mogą przewidzieć, co będzie. Tak to było zawsze w naszym kraju. Od czasu, że mamy ten nowy styl prawa, nic jest jasne. Wszystko jest mgliste. I tyle razy dyskutowaliśmy tam w Brukseli, co to jest. Czy to jest bakszysz, jak my to czy to jest orientalne tagowanie, coś takiego. Dlaczego nie robić się co najmniej wytyczne, jeżeli ludzie mogą przewidzieć, co znaczy ten stylu wyrocznia, pisają te richtlinie, te wytyczne. No zawsze odpowiedź jest, nie mamy personalu, nie mamy ludzi. Ale to jest celowo.
A tu jest w takim razie pytanie, panie mecenasie, no bo ja pewnych rzeczy też, no nie za bardzo też rozumiem.
Tak.
Czytam tutaj w tych depeszach prasowych, że Polska będzie musiała w latach 2007-2013 wpłacić do budżetu unijnego 21 miliardów euro w miesięcznych składkach. Czyli co miesiąc my bez pytania po prostu na konto przelewamy.
Punktualnie.
A z drugiej strony w ciągu tych lat mamy, czyli wpłacamy 21 miliardów euro w ratach miesięcznych, a w ciągu tych lat mamy tutaj obiecanych prawie 60 miliardów, ale te 60 miliardów nie jest wpłacane regularnie na nasze konto. Jak to jest?
Styl Unii najpierw ten przedsięwzięcie musi być meldowany tam. I korespondencja z jednej strony do drugiej. No, czasami korespondencja 20 razy. My tam musieliśmy korespondować z nimi. Jeżeli oni mają nastrój, oni są hojni, jeżeli nie, i to zawsze należy, jak mówiłem o tym, jak ten kraj zachowuje się. Są ci, którzy mają stosunki dobre, inni nie. I dlatego to, co się dzieje teraz, to jest próba posłuszeństwa. Jeżeli Polska dobrze zachowuje się, są hojni, może ten 4% używane środki może być 8%. 8 może być, ale nie 100%. Może nawet 20%. No, my tam, bogaci kraje Zachodu, my przeciętnie używają funduszy 70%.
A czy ktoś, powiedzmy, z tych reszty się rozlicza? Czy to jest gdzieś ogłaszane? Co się z tymi pieniędzmi dzieje?
Oni wędrują z powrotem tam, inni kraje to dobierają. I ten słynny N+2 i N+3, to znaczy teoretycznie Polska ma czas używać te środki, które nie są używane w tym roku, następny rok albo jeszcze rok później, i teraz nawet mają czas 4 lata, ale będzie... No, jak nazywa się, jeżeli pieniądze jest gromadzone, ten
kapitał.
Jeżeli Polska nie użyje na przykład w tym roku te pieniądze,
tej puli,
następny rok jest wielki zator.
Aha.
Zator, tak. I to znaczy nigdy ta suma jest używana.
Znaczy nie prościej by było zrobić tak, że po prostu umawiamy się, że Polsce na te lata, powiedzmy, jest tyle miliardów, czyli w ratach jakichś tam miesięcznych też je przesyłamy,
tak,
a Polska co roku tylko daje sprawozdanie, że tyle wydaliśmy na budowę mostu.
Ale
to
nie funkcjonuje, muszą być wielkie raporty i sprawozdania, i ostatnie słowo zawsze ma Unia. Ja obserwowałem tą grę już 25 lat i to nie poprawiła się, to pogorszyła się. I To jest zachodnia biurokracja. I nie wierzyć, że ktoś tam może dać rozkaz od jutra, to wygląda inaczej. Ta biurokracja robi to, co chce.
Pytanie natury politycznej. Mieliśmy przez te 15 lat, prawda, przygotowania Polski do Unii takie właśnie w większości takich polityków, którzy byli tymi lizusami, którzy na kolanach chodzili.
Tak, no.
Na tym tle pan premier Kazimierz Marcinkiewicz odniósł sukces. Jak pan sądzi, panie mecenasie, czym może ten w zasadzie drobny, ale bardzo cieszący nas i spektakularny sukces, czy może skutkować? Czy on może przełożyć się na coś dobrego dla Polski, czy też trzeba by jeszcze coś tutaj iść konsekwentnie?
Zachód obserwuje, co tam jest w Polsce. Co to jest? Nagle tam jest premier, który zachowuje się zupełnie inaczej niż dotąd. Wielka kwestia była dotychczas, że stanowisku w Brukseli. No ten Belka na przykład. On ostatnie miesiące jego rządzenia przemilczony ten premier no nie istniał. Ale jeżeli tam w Brukseli coś nie funkcjonowało z stanowiskami, on pisał listy tam. No, jak to jest, że mój przyjaciel XY nie dostał stanowisko jako dyrektora i coś takiego. Jeżeli to się skończy i to skończy się, nagle ten najważniejsza kwestia nie jest, kto jest tam dyrektorem, kto tam jest subdyrektorem. Nie, stanowczo wymagana kwestia
interesów
Polski. Jest nowy wiatr. I ja mówię, jeszcze nie dosyć, z funduszami nie można dużo załatwić, jeden krok dalej. To można robić stopniowo. Trzymać to, co już tam jest i rozbudować się. I jest piękna okazja. I kluczową rolę gra ta UKIE, ten Urząd Koordynacji...
Urząd Integracji Europejskiej, prawda? Komitet.
Ten poseł Peng z Unii, tam z parlamentu, on zna dobrze, jak to wygląda. On mówi, że ta UKIE to jest stajna ogiasza. No ja jako gość w tym kraju nie chcę to powtarzać. Moje doświadczenie z nimi no, wygląda też nie tak 100%, ale trzeba obserwować, że ten sojusz między UKIE i Brukseli nie jest intensywowany, bo tam tak Bruksel pracuje. Przymierzeńcy w kraju są skupione, po prostu kupione. No, urzędnicy marzą o tym, że będą tam, no, dostają referat albo nawet dyrektorium. To znaczy, oni muszą tam tylko, powiedzmy, 5 lat pracować i do reszty życia nie potrzebują pracować. Bo tak salone są te zarobki tam. Też dowcipnie, zawsze Unia chce standardyzować wszystko. Ale zarobki tam w Brukseli, oni muszą być 2-3 razy wyżej niż w krajach. To jest taki dowcip. I jeszcze coś. Ja zawsze jestem zdumiony, no jak skromny ta sprawa Unia jest dyskutowana u was. Najnowszy Spiegel, to jest dwie artykuły dotyczące ten nowy rynek cukier. I teraz przykłady, jak niemiecka prasa, ten Spiegel to jest nasz no, admiralski statek, można powiedzieć, jak oni odpisają sytuację tam w Brukseli. Ale nie tylko nie Pelen, nie, no, zatruty, a coś takiego. Jak normalnie, jak oni to widzą. Zaczarowany świat pozostał nienaruszony. Zaczarowany świat. Tak to nazywają ten dzisiejszy rynek cukru. Majstersztuk, sztuki administracji funkcjonalna, skomplikowana, perfekcyjna, z zarodkiem obłędu. Albo Europa jest pewnym rodzajem zaraczowanego świata, gdzie króliki noszą złote zegarki. Tak szpigel tam dzisiaj, albo głupstwo w tym, to jest tylko normalne, jak oni to oceniają. Szpigel to pisze. Fundusze Włoszech znikają natychmiast w kieszeniach mafii. Tak jest. Teraz muszę być bardzo ostrożny, ale jeżeli tam, gdzie kierownik referat z Włochy siedzi i tam wisi tylko marynarka, no miesięcy i nikt tam nie pokazuje, jest powiedzenie, on jest tam w Sycylii, bo on jest członkiem mafii. I tylko pokazuje się, jeżeli jest powieszenie stanowisko w tym stylu. Albo hier, dalej. Brukselscy agrani biurokracji rujnują ceny światowe. Niesprawiedliwy system. Prawdziwego rozeznania nikt już nie ma, nawet sama Komisja Europejska nie wie, ile pieniędzy musi zostać przekazane do jakiej nieliczonych organizacji pozarządowych. I tak w międzyczasie Zachód obserwuje Unię. I ten czas, który Unii został w czasach referendum sprawy konstytucji, to jest rezultat tego, co tam się dzieje. I zawsze dla mnie to jest, robi mi żal, że w Polsce tak pełen szlachetności, pełen wiary dyskutują ten temat Unii. I dlaczego powtarzam, w tym momencie z Unią trzeba robić dużo. Nie w tym stylu, może jak Maggie Thatcher, jeżeli chodzi o stylu, ale jeżeli chodzi o celu, jest potrzebny. Może ten osobisty styl pana premiera jest bardzo dostosowany do tego, co jest potrzebne. Ale powtarzam, więcej ostrożności, mniej zaufania do tych, którzy tam na szczycie, dobrze mogę sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Pan premier wczoraj powiedział, jak to było, ta dyskusja między panem premierem i panią kanclerą. No, 1,035 albo 35, i kto dodaje więcej, oczywiście, wielki szum i ciekawy, ale to nie jest typowa Unia. Unia wygląda inaczej. Jeżeli te rezultaty tam są teraz podpisane i ta biurokracja dostaje nowe wytyczne, jasne jest, co jest. Gdzie możemy znów hamować? Gdzie możemy znów bronić nasze interesy? Gdzie jak będą reagować nasi przymierzeńcy tam w UKIE? To dla nich jest decydujące. I dam gwarancję, te 4% używanych funduszy to nie będą 30%. Ten zator pieniędzy, o tym mówiliśmy, powoduje, że w końcu to będzie, może tam Polska B, tam ta nowa strefa, gdzie dostęp do funduszów jest prawdziwie ułatwiony, ale ta biurokracja ma metody, albo to salować to i hamować. I już tam siedzą i spróbują to załatwić. słodkimi słowami jak zawsze.
No, czyli tak jak mówił to pan premier Kazimierz Marcinkiewicz, to jest dopiero pierwszy krok i jeżeli będzie wystarczy nam konsekwencji i uporu, to rzeczywiście coś będziemy musieli,
oczywiście,
coś wywalczymy.
Ale prawda? Oczywiście, no oczywiście. No to, co pan premier powiedział, każda złotówka będzie używana. To nie należy od niego. Zależy od niego. Tam. Jeżeli on zachowuje się służalcie, no może oferują troszeczkę więcej jak zwykle, ale to na pewno jak zwykle na kosztach Polski. I to czego trzeba przyjrzeć. Jeżeli chodzi o metodach, nie zapytać, co Ukier mówi. Ukier na pewno pisał, że zakontraktowane środki 4 miliardów, co jest prawie już wykorzystane. Dowcip, to jest pułapka, nic z tego. To zależy od tym, jakie fundusze, jak ten projekt wygląda, jak ten spór finansowania wygląda, itp., itp.
Ale tak jak pan powiedział, no mieliśmy wiele lat służalczości w polskiej polityce, także dobrze, że pan premier Kazimierz Marcinkiewicz zmienił to zupełnie.
Jest
to
dobrze, że wrażenie, że oni tylko są interesowani dostać tam stanowiska, to wrażenie, myślę, jest już teraz skończone.
I stąd też jeszcze pytanie do pana, panie mecenasie, co do jednego ze szczegółów tych negocjacji. Tak. Na zakończenie tych negocjacji pani kanclerz Angela Merkel dała dodatkowe 100 milionów. No i teraz tak, wielkość tej sumy jest w sumie taka śmieszna z punktu widzenia Niemiec, ale gest...
Gest jest i Gazeta Wyborcza trąbi Angela Merkel to Miss Europa dzisiaj. Co? Ja mogę dobrze sobie wyobrażać, jak to wygląda. Ona wycofała się i doradcy mówili, ten nowy premier, on wetuje w końcu, jeżeli nic nie robimy. I dlatego coś musi być robione i co jest? Może 50 milionów? Doradca mówi, to nie wystarczy i tam tagują za kulisami i mogę to dobrze sobie wyobrazić, bo nie tylko raz byłem też tam w kabinecie. I ten Merkel w końcu powiedział, o jeżeli oferuje 100 milionów, to brzmi dobrze, jeżeli usiedzę zęby, może to jest dodatkowe pożytecznie i w tym stylu wrócili do sali konferencyjnej i oferowali te 100.
No, ale był to taki trochę szok, bo przecież do tej pory Gerhard Schröder zupełnie był jakby na te wszystkie sprawy zupełnie zamknięty. Tylko widział interes Niemiec i to tych Niemiec zachodnich, prawda?
No anonsowali byli z 1,00 już 2 lata temu. Płatnikiem netto nie chce mi dłużej być w tym stylu jak dotąd. On anonsował. No i widząc, że ta linia nie da się trzymać, oni powoli dali dodatkowo środki, ale zawsze pod warunkiem, że no, nie za dużo jest płacone. I te 100 milionów to był peanut, jak to nazywa, drobnostko, drobinka. I trąbią o to, to jest, ale z tych 100 milionów może być, że 10%, może, jeżeli warunki są prawdziwie uwadbione, może być 20%, w tym momencie mamy nie 100 milionów, 20 milionów. I oczywiście, że nasi tam inwestują, to jest akt numer 2. odwrócenie o tym mówią, ale jestem przekonany, że te 100 milionów celowo są, aby wspierać
firmy niemieckie, firmy które tam niemieckie. Będą inwestować
tak,
w Polsce.
Tak, to zawsze było. Cały wieczór o tym mogę mówić, jak to wygląda, jeżeli środki są używane, jak te targi wyglądają, jak tam wygląda i no to pachnie korupcją. No Schröder, który jest szefem tam w Petersburgu, Rurociąg, jak to jest możliwe? I teraz w Polsce jest wielką dyskusję, jak to możliwe? W Niemczech to jest normalne. Nawet normalny Niemiec podziwia Schrödera, je on w końcu jego kariera ma takie piękne stanowisko, że zarabia w jednym roku tyle, że może do końca życia, jak król Francji, jak my to nazywamy, żyć. A to nie jest sprawa sumienia i coś takiego. Nie. Je pieniędzy, nic inaczej. Ten Rurociąg i ta inwestycja, to będzie dużo projektu. I kto dostanie zlecenia, to jest najważniejsze w tym momencie. I tam Schröder ma wpływu. I tam może pokazać Burca, on nie ma pojęcia. Jak inni politycy, nie, on odwozi salony.
Tak, on otworzy drzwi, żeby niemieckie firmy mogły tego giganta rosyjskiego coś tam wyssać, prawda?
Tak świat jest i dlaczego powtarzam, bądź uważający. Są tyle przykłady, jak to funkcjonuje i powtarzam, ta polska niedbałość, jak można powiedzieć, to zaufanie, że ludzie tam na zachodu są uczciwi, to...
Ja może powiedział, panie mecenasie, może nie tyle zaufanie, co pewna taka wpajana przez media masą naiwność, prawda?
Tak jest, oczywiście. No wasza telewizja to odwrotnie mówi, ten prywatny, ale ten TVP. Czasami lepiej jest ugłupienia narodu niż bombowania. To jest tak. Ten maksimę, ten...
Lepsze słodkie kłamstwo niż gorzka prawda.
Tak, to jest. I dlaczego? Największe zadanie nowego rządu jest, że tam w mediach coś się zmieni.
Panie mecenasie, może zaprośmy teraz do rozmowy jeszcze naszych widzów i słuchaczy. Tak. Może oni będą chcieli zadać pytanie, czy podzielić się swoją refleksją. Przypomnę, że jest z nami w studio pan mecenas Karl Bederman, były doradca przedakcesyjny w Unii Europejskiej. Mówimy o Unii Europejskiej w świetle tych najświeższych wydarzeń, tym, no można jednak tego słowa tutaj używać, tym sukcesie rządu premiera Kazimierza Marcinkiewicza w porównaniu z wieloma latami służalczej, lizusowskiej postawy wielu niestety polskich polityków, którzy do Unii nas wprowadzali. Telefony do studia telewizji Trwam i do Radia Maryja 56 657 0011, dla Polski Północnej 56 657 0012, dla Polski Południowej i dla zagranicy 56 657 0013 i 0014, kierunkowy 0048 lub 01148, to kierunkowy zza oceanu. Odbieramy Państwa telefony, słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi i skąd?
Ryszard Kozłowski z Krakowa.
Witam serdecznie, panie profesorze.
Ja witam serdecznie ojca, witam serdecznie pana mecenasa. Otóż chciałem się podzielić z panem mecenasem taką dosyć może miłą informacją przy okazji 30-lecia powołania Instytutu Studiów nad Rodziną. Przypomnę, że założycielem był arcybiskup profesor Kazimierz Majdański. Grupa profesorów krakowskich w imieniu profesora Joana Sokołowskiego, niestety już nie żyjącego, profesor Jacek Zimny i moja skromna osoba, wydała książkę Polska XXI wieku, nowa wizja i strategia rozwoju. Chcemy podarować to opracowanie panu mecenasowi, dlatego że mówimy tym samym językiem. Chciałem przekonać pana mecenasa, że są ludzie w Polsce, którzy rozumują nieco inaczej niż ci, którzy przez 16 lat sprawowali władzę w naszym kraju. I cieszymy się, że mamy nowy rząd, nowego premiera, który, przekonani jesteśmy, też takim językiem będzie mówił i rozumował. Krótko, w tej książce przedstawiamy program zrównoważonego rozwoju Polski, który zabezpieczy miejsca pracy dla wszystkich jej mieszkańców, stworzy godne warunki pracy, zamieszkania przez pełne zagospodarowanie własnych bogactw przyrodniczych i ograniczeniem do upływu do Polski skażonym modyfikowanej żywności, jak i szkodliwych idei gospodarczych i kulturowych. Żeby nie przedłużać, bo może ktoś inny jeszcze się połączy, jeszcze dwa zdania. Chcemy przedstawić program, w którym staramy się wyzwolić kraj od tendencji globalistycznych i niekorzystnych rozwiązań gospodarczych narzuconych Polsce właśnie w toku uzgodnień integracyjnych z Unią Europejską. Poprzez zastosowanie polskich rozwiązań problemów energetycznych, rolniczych, przemysłowych, handlowych i innych dostosowanych do warunków przyrodniczych i gospodarczych naszego kraju. Serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Oczywiście, istnieją w tym kraju świetne analizy. Mnóstwo, ale problem jest to realizować. I moje skromne propozycje dotyczą ten problem, jak traktować Unię. I spróbowałem to wyjaśnić, że to hasło renegocjacja umowy, widzę, to nie funkcjonuje, jeżeli to jest w skromnym stylu robione. Powtarzam, po prostu robić fakty dokonane. I okazja jest świetna. Ta Unia leży na deskach. Wierzycie, że osoby jak ten Poroso i ten Solarna i ten Borel są ludzie, którzy mogą was przeszkadzać coś takiego realizować? Nie, to są właśnie, jeżeli ta nowa droga jest używana, to są wasze przymierzeńcy w kraju, którzy trąbią i krzyczą itd. Z tymi najpierw musicie się poradzić i załatwić ten odcinek frontu. Ja wiem, że pan profesor jest promotorem nowej źródła energetycznego, to jest ten termin.
Geotermia.
Oczywiście, wiemy, że to istnieje, ale dopóki ci koncerni, którzy zarabiają z tego, to w tym momencie nadaje ton, ropa i gaz, do tego czasu nie macie szansy, że znajdujecie te miliardy, które są potrzebne, aby tam rozwijać to. Może 50 lat później, jeżeli te źródła są czerpiane, w tym momencie globaliści narzucają się tam do tego projektu. A przedtem nie. Najpierw trzeba ten rynek używać, najpierw trzeba tam zarabiać i inni nie mają szans, chyba że jest pewien nowy styl i ja proponowałem, dlaczego musicie odwrócić wasz rynek energetyczny od roku 2007. Też ta stara SLD ludzie tam podpisali, ja jestem przekonany, że nawet nie wiedzieli, co tam podpisali. Jak premier Miller tam w Kopenhadze, on pisał prawie wszystko. Telewizja duńska nagrała film. To jest ten film, dzisiaj jest wycofany z ekranach i tytuł był Wszyscy Lajdacy i tam jest pokazany, jak ten Rasmus, ten premier, przygotował spotkanie z Millerem i premierem Słowacji. I jak oni dyskutują, no w tym stylu ten głupi Jaszek zbliża się, już jest w kraju, co robimy, aby nabrać go. To jest nagrane, ten film istnieje, to jest propozycja dla telewizji Trump. Ja mam nagranie, ale tylko ten normalny gatunek jest.
Na VHS, tak?
Ja, HVS. Ale no tam w Kopenhadze na pewno mają. Wszyscy lajdacy jest pytanie i lajdacy to jest Rasmussen i jego sztab, jak oni traktowali biednego Millera. No i przed komisją Miller, ja pamiętam, siedział tam i powiedział, jak w sprawie PZU on był szantanowany. Jak rząd holenderski, jak Unia, jak PE,
Parlament
Europejski, jak Komisja mówili, jeżeli ta sprawa PZU nie funkcjonuje dobrze, mamy referendum w Holandii, nie gwarantujemy, jak to się skończy. No ja i Miller jak zwykle pod dywanem.
Niesamowite. Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam. Halo? Halo, halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kto mówi i skąd?
Piotr z Gorzelca.
Witamy panie Piotrze, prosimy bardzo.
Ja mam pytanie parę do pana Biedermana.
Bardzo proszę.
Pierwsze musiałem się zapytać, jakiego pochodzenia pan Biederman jest?
Tak, pan Biederman...
Ja jestem prawdziwym Niemcem. Urodziłem się w północ Niemcy i nie jestem wypędzony i coś takiego i obywatelstwo niemieckie mam i przychodziłem do kraju 5 lat temu jako doradca przedakcesyjny. Muszę przyznać, byłem w stanie mówić po polsku dziękuję i do widzenia. I dlatego wybaczcie, jeżeli gadam w moim stylu.
Tak. A jakieś inne pytanie ma pan jeszcze?
Tak. Jeszcze chciałem się zapytać, dlatego do tej pory pan Biederman, jak występował tak dużo w telewizji Trwam, nie skorzystał z jego pomocy, z jego doradztw nasz rząd, na przykład pan Marcinkiewicz, czy minister spraw zagranicznych.
Tylko, że nasz rząd ma dopiero 2 miesiące, ten nowy.
Tak. No i ja miałem sprawę dyscyplinarną tego powodu, że kilka lat temu jako doradca przedakcesyjny dałem wywiad Super Expressu i tam powiedziałem w tym stylu, nie Polska zarabia, to są nowe, stary członkowie Unii, którzy mają największy korzyść z tego przystąpienia Polski do Unii. I dlaczego jeden rok ja byłem tam w Niemczech i walczyłem, no teraz jest ta sprawa jest załatwiona.
Ja myślę, panie mecenasie, że...
Jeszcze mam pytanie.
Tak, to króciutko, bardzo prosimy.
Pan Biederman wypowiedział taką kwestię. Nie wiem, właśnie powiedział w ten sposób. Chciałem wiedzieć, kto to jest Ukiel. Cytuję, Ukiel wie, co robi.
A czy to chodzi o ten Urząd Ukiel. Komitetu Integracji Europejskiej?
Aha. Pietras jest szefem tego.
Pan minister Pietras.
Tak.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Szczęść Boże. Ja myślę, panie mecenasie, że kontynuację naszych rozmów przeniesiemy już do Radia Maria, ponieważ już czas nasz się kończy. Tylko możemy powiedzieć tak, trzeba konsekwencji, trzeba jasnej postawy. i to, co jest pozytywne w tym wszystkim, tak jak pan powiedział, że już jest to, czy umacnia się taka opinia, że tym ludziom z Polski nie chodzi jedynie o jakieś tam posady, tak, stanowiska, tak, ale chodzi o rzeczywisty tak interes, rzeczywiste jest to równoprawny partner, który tak, teraz dba tak o interes narodowy.
Tak, do tego tematu mam nowość. Słyszałem, że nie tylko w naszej ambasadzie muszę pisać raporty do ojczyzny, co to jest, że pan premier i ministrowie przystępują w Radio Maria. Co to ma znaczyć? Czy to jest prawda, co do tej pory wierzyliśmy, że to jest tylko ten Radio Maria, to jest tylko zjawisko przejściowe i to skończy się wkrótce. Co to ma znaczyć, że nagle tam cały kabinet wystąpi? No i oczywiście, oni nie wierzą dalej, co Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita piszą.
No to dlatego mamy dzisiaj takie też ataki tych mediów liberalnych, bo to jest tak chyba jedno powiązanie.
Tak, prawda? Tak. I kwestia zawsze, czy to jest prawda, że to jest zwrot wstecz do no, katolickiego, narodowego
państwa
w tym stylu, ale ja myślę, w międzyczasie są przekonane, że to nie jest prawda, że tu jest prawdziwa elita Polski zbiera się i ma możliwość artykulować się.
Tak, a może tylko powiemy tyle, że to, że premier czy ministrowie występują w Radiu Maryja, w Telewizji Trwam, to nie jest powrót do jakiegoś państwa wyznaniowego, bo Polska nigdy takim państwem nie była, ale jest to po prostu demokracja, są demokratyczne media i tak jak występują członkowie rządu w różnych gazetach, udzielają wywiadu, w różnych telewizjach, w radiach, jedną z takich rozgłośni radiowych jest po prostu Radio Maryja, tak jest, no i po prostu trudno tupać nogą i się na to obrażać. Panie mecenasie, zatem zapraszamy widzów i słuchaczy już do Radia Maryja po 21.30, a zatem pierwszą część Herzlichen Dank.
O, bitte sehr, bitte sehr.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże i do usłyszenia w Radiu Maryja. Oddajemy głos do studia na Żwirki Wigury.